Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Jan Paweł II spotkał się z prezydentem Portugalii oraz z uczestnikami konferencji o terapiach paliatywnych.
Rozpoczniemy od aktualności watykańskich.
Następnie odwiedzimy ogólnopolski festiwal piosenki religijnej i patriotycznej w Dębicy.
A ksiądz Roman Dzwonkowski przybliży historię delegalizacji zgromadzeń zakonnych w ZSRR.
Przed mikrofonem Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak. Witamy Państwa 12 listopada, zapraszając na magazyn wieczorny.
Ludzkość przeżywa dziś poważny kryzys wartości, jest coraz bardziej niepewna w obliczu decyzji etycznych, których podjęcie jest niezbędne dla jej przyszłości. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z prezydentem Portugalii. Jorge Sampaio przebywa w tych dniach z oficjalną wizytą we Włoszech.
Jan Paweł II wskazał, że wobec kryzysu wartości najważniejszym dla dzisiejszej kultury zadaniem jest formowanie krytycznego sumienia, które pozwoli zrozumieć sens życia i historii. Kościół i Portugalia pragną współpracować w podejmowaniu tego wyzwania. Świadczy o tym nowy konkordat ze Stolicą Apostolską, który już wkrótce wejdzie tam w życie, przypomniał Ojciec Święty.
Eutanazja jest owocem błędnej etyki, przypisującej sobie decyzję, kto ma żyć, a kto umrzeć, co wcale nie służy człowiekowi. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji o Terapiach Paliatywnych. Została ona zorganizowana w Watykanie przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Jan Paweł II podkreślił, że medycyna ma zawsze służyć życiu. Nawet gdy nie jest w stanie pokonać choroby, musi starać się złagodzić ból. Cierpienie, starość, stan nieświadomości, bliskość śmierci w niczym nie zmniejszają godności osoby ludzkiej. Eutanazja, nawet powodowana źle rozumianym współczuciem czy niewłaściwie pojętą godnością, wcale nie wyzwala cierpiącej osoby, ale ją niszczy. Natomiast prawdziwe współczucie każe podejmować wszelkie uzasadnione wysiłki, by wyleczyć chorego. Jednocześnie odrzuca tak zwaną uporczywą terapię, która temu celowi nie służy. W fazie choroby, w której niemożliwe jest już leczenie, potrzebne są terapie paliatywne, które mają łagodzić cierpienie w końcowym stadium choroby. Ojciec Święty przypomniał wskazania w tym względzie, które zawarł w encyklice Evangelium Vitae.
W Polsce istnieje 417 hospicjów domowych i stacjonarnych, z tego 47 prowadzonych jest przez Caritas, mówi uczestniczący w spotkaniu ksiądz Jerzy Zając, dyrektor Caritas Płockiej.
82 tysiące ludzi na ponad 300 tysięcy umierających w Polsce to są osoby umierające na choroby nowotworowe. Stąd tak ważna sprawa posługi hospicyjnej, powstawania nowych hospicjów, bo ich ciągle jest za mało. Caritas prowadzi na terenie naszej diecezji 6 hospicjów domowych i 2 hospicja stacjonarne. W hospicjach rocznie korzysta z pomocy ponad 2000 osób. Staramy się, żeby u nas nie tylko zajmować się chorym, ale również jego rodziną, dziećmi, osieroconymi. Stąd w każdy pierwszy piątek miesiąca spotkanie z rodzinami, których najbliżsi byli pod naszą opieką. Stąd pedagodzy zatrudnieni w hospicjach do pracy z dziećmi osieroconymi. Stąd wreszcie wspólna modlitwa, która jest nie tylko ważna dla osób chorych, ale również dla tych, które pozostają w żałobie po stracie najbliższych.
Kiedy ksiądz słucha różnych wypowiedzi tutaj w auli w Rzymie, co uderza? Jakie są nowe pomysły?
Żeby ludzie mogli jak najlepiej pracować z osobami chorymi, zwłaszcza z tymi, których w hospicjach przygotowujemy do śmierci. Jest tak ważna sprawa formacji osób, które posługują osobom ciężko i nieuleczalnie chorym. W Polsce mamy już pewne doświadczenia. Aktualnie odbywa się w naszym ośrodku w Popowie 4. już edycja Centrum Formacyjno-Psychologicznego ADSUM, organizowanego wspólnie z Ogólnopolskim Forum Ruchu Hospicyjnego, gdzie właśnie lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, wolontariusze, pracownicy socjalni, wszyscy oni zastanawiają się, jak najbardziej pomóc choremu, nie tylko od strony medycznej, ale właśnie od strony duchowej.
Często słyszymy dużo uwag wobec służby zdrowia. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście w tych sytuacjach terminalnych te zarzuty są uzasadnione, czy nie?
Powiem rzecz, myślę, że bardzo niepopularną. Gdyby nie reforma służby zdrowia w Polsce, nie byłoby rozwoju ruchu hospicyjno-paliatywnego. I o tym musimy sobie szczerze mówić. Dopiero w 1998 roku w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Sejm zapisał, że jednym ze świadczeń medycznych jest opieka hospicyjno-paliatywna. Do 1998 1978 roku owszem, powstawały hospicja, było ich kilka w Polsce, ale to wszystko była namiastka tego, co jest aktualnie i co dzięki reformie służby zdrowia się dokonało. Oczywiście osoby posługujące w hospicjach, myślę, że nawet gdyby nie było zbyt wiele środków, to jest zawsze coś, co mogą choremu ofiarować, a na co on najbardziej oczekuje. Ciepło, życzliwość i miłość.
W wielu krajach świata są takie propozycje skrócenia cierpienia poprzez eutanazję. Kiedy ksiądz spotyka się z ludźmi cierpiącymi, czy słyszy takie głosy ze strony cierpiących?
Nigdy, a pracuję w opiece hospicyjno-paliatywnej od 1985 roku, kiedy powstało hospicjum w Płocku. Nie spotkałem się, a to już kilkanaście tysięcy chorych, żeby ktokolwiek prosił o skrócenie życia. Każdy robi wszystko, żeby przedłużać swoje życie. Nawet osoba terminalnie chora, dzisiaj zwłaszcza, kiedy medycyna uśmierza ból, nie było takiego przypadku, żeby ktoś powiedział, że on po prostu proszę mi pomóc, bo ja chcę umrzeć.
Kiedy ksiądz spotyka się z ludźmi, którzy pracują w hospicjach często całkowicie bezinteresownie, jaka jest ich motywacja? Dlaczego oni to robią?
Motywacja to jest głównie, że chcą zrobić coś dobrego. Przychodzą do hospicjum, gdzie cisza jest tak ogromna, że właśnie tam chyba najbardziej słyszą Pana Boga i widzą Go w tych chorych.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Jerzy Zając, dyrektor Caritas diecezji płockiej.
Dziękuję serdecznie.
W Dębicy rozpoczął się 15. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej Polonia Semper Fidelis – Polska zawsze wierna. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 23 wykonawców indywidualnych i grupowych z całej Polski. Dębicki Festiwal jest jednym z najstarszych tego typu w Polsce i jedyny, którego treścią jest piosenka patriotyczna. Zrodził się w wyniku przemian społecznych roku 1989. Sami uczestnicy nie ukrywają, że trudno im zdefiniować patriotyzm, a tym bardziej o nim śpiewać. Festiwal rozpoczął wczoraj wieczorny koncert z udziałem Justyny Steczkowskiej i zespołu Bratanki.
Polskę szczególnie umiłowałem. Powiedziałeś, Panie, do Faustyny.
Chętnych do udziału w festiwalu co roku jest bardzo dużo. Ksiądz Jacek Miszek, organizator festiwalu Polonia Semper Fidelis z Dębicy. Co roku odbywał się konkurs i młodzież miała problemy z określeniem tego, co to jest patriotyzm, z napisaniem piosenki patriotycznej.
Zespół Lumen. No i przyjechaliśmy, żeby wygrać po prostu. Przygotowaliśmy dwa utwory. Ojczyzna i Tłum Serc.
Adam Prucnal, zespół Bratanki. Właściwie wymyśliłem całą ideę tego festiwalu, zresztą wcale nie nic nowatorskiego, ponieważ pod koniec lat 80. ze swoimi zespołami. Uczestniczyłem w całym nurcie muzyki chrześcijańskiej. Współtworzyłem jakby pewne rzeczy, wtedy jeszcze można by powiedzieć zakazane, dlatego tak mogę powiedzieć, bo między innymi z tego powodu wyleciałem ze szkoły średniej. Uczestniczyłem w sakrosongach, w Cantate Deo i pochodząc z Dębicy, znając potencjał tego miasta i budujący się Kościół Miłosierdzia Bożego, jakby w sposób zupełnie naturalny i entuzjastyczny przeniosłem to na grunt dębicki.
Często był krzyż, jest kolebką miłosierdzia.
Zwracać uwagę na takie słowa, a za tym kryje się treść, jak solidarność, ojczyzna, wolność. To jest właśnie ten patriotyzm. Myślę, że teraz, kiedy jesteśmy już w Unii Europejskiej, trzeba o patriotyzmie mówić, nawet jeżeli o tym mówi się bardzo mało, czy to w szkole, czy w domu może w ogóle nie mówi się. I dla wielu młodych ludzi jest to abstrakcja. Rzeczywiście z czymś takim spotykamy się, kiedy dochodzi do spotkań, do rozmów. Młodzi proszą, żeby powiedzieć im, co to jest patriotyzm.
W czasach, kiedy rzeczywiście nie mogliśmy być wolni, nie żyliśmy w demokratycznym kraju.
Justyna Steczkowska.
A bardzo chcieliśmy mówić to, co myślimy, robić to, co lubimy i żyć normalnie, to jak gdyby to miało wielką wagę i wielkie znaczenie. No dzisiaj nasz kraj jest w takim punkcie, że bardzo szuka swojej tożsamości, dużo jest zapożyczeń, ponieważ nie mieliśmy tej wolności przez wiele, wiele lat. Teraz jak się zachłysnęliśmy nią, to trochę zgubiliśmy samych siebie. W związku z tym to dobrze, że jest taki festiwal, dlatego że być może powoli będziemy się odnajdywać, będzie dla nas znaczyło coś dobro, nas wszystkich, a nie tylko nas samych. I to zawsze jest dobrze, że coś takiego jest, że przypominamy o tym, że nie jesteśmy pępkiem świata, że mój brat, mój kolega, mój ktoś to jest ten sam człowiek z tego samego kraju.
Jeden to jest modlitwa, a drugi jesienny deszcz. Parafia Księżnicy, ksiądz Rafał Płaczek z zespołem Efata. Przyjechaliśmy, zakwalifikowaliśmy się do festiwalu Polonia Semper Fidelis. Idea tego konkursu. Chwalić Boga też piosenką.
Dzisiaj patriotyzm to jest po prostu postawa aktywna, postawa związana z dobrem tego kraju, ponieważ no, każdy może myśleć o swojej branży, o swoim środowisku i jeżeli tak będzie myślał i będzie myślał najlepiej jak potrafi, w sposób dobry, czyli z korzyścią, jak mówię, dla kraju, no to tylko może z tego wyniknąć postawa patriotyczna.
Relacją z Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej Polonia Semper Fidelis przygotował Krzysztof Drwal.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Delegalizacja zgromadzeń zakonnych, istnienie i praca w ukryciu. Według władz sowieckich zgromadzenia zakonne były ośrodkami antysowieckich nastrojów i jako takie nie miały prawa do istnienia. Na Litwie i Łotwie, gdzie zgromadzenia zakonne liczyły około 1000 osób, ich likwidacja zakończyła się ostatecznie w 1948 roku. Księża zakonni po złożeniu odpowiednich oświadczeń o rezygnacji z przynależności do zakonu mogli uzyskać pozwolenie na pełnienie funkcji duszpasterskich w parafiach. Zgromadzenia żeńskie zostały rozwiązane, a państwo przejęło ich domy i dzieła. Kontynuacja życia zakonnego stała się nielegalna i była surowo karana. Nie zaprzestały one jednak swojej działalności. Miała ona odtąd trwać w konspiracji ponad 40 lat i w tej sytuacji dla misji Kościoła była niezwykle owocna i cenna. Po wstrząsie, jakim była likwidacja życia wspólnego, żeńskie zgromadzenia zakonne znalazły stopniowo nowe formy życia, utrzymania i formacji kandydatek. Zakonnice żyły w kilkuosobowych grupach lub pojedynczo jako osoby oficjalnie świeckie, bardzo często w prymitywnych warunkach i podejmowały zwykle ciężkie prace fizyczne, by się utrzymać. Były robotnicami fabrycznymi, sprzątaczkami, niekiedy kołchoźnicami. Przetrwały najcięższy okres nieustannej inwigilacji, kontroli i zatrzymań. Zahartowało to je na przyszłość, na wszelkiego rodzaju trudności. W lepszej psychologicznie sytuacji znalazły się bezhabitowe zgromadzenia zakonne, założone pod zaborem rosyjskim przez ojca Honorata Koźmińskiego na przełomie XIX i XX wieku. Nie musiały one bowiem całkowicie zmieniać sposobu życia, stroju i pracy, choć utraciły swoje domy. W powojennym okresie kandydatki do zgromadzeń zakonnych odznaczały się szczególną ofiarnością. Posiadały bowiem wyniesione z domów rodzinnych nastawienie religijne i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach materialnych. Uważały je za rzecz naturalną, co ułatwiało proces ich formacji zakonnej. Młodsze pokolenie zakonnic zmieniało stopniowo na lepsze ciężką sytuację materialną zgromadzeń, pracując w różnych zawodach. Preferowany był zawód pielęgniarek, przedszkolanek i nauczycielek szkół podstawowych, jako dający możliwość dyskretnego niesienia duchowej pomocy ludziom. Pomoc materialną nieśli ukrytym zakonnicom miejscowi księża. Podstawowym warunkiem przetrwania ukrytego życia zakonnego w ZSRR była zasada ścisłej konspiracji. Dlatego przez długi okres fakt wstąpienia i życia w zgromadzeniu zakonnym był ukrywany nie tylko w środowisku pracy i w najbliższym otoczeniu, ale nierzadko także przed najbliższą rodziną, rodzicami i rodzeństwem, a wyjątkowo nawet i kapłanami. Ważnym elementem przetrwania życia zakonnego w ZSRR była ukryta pomoc i opieka duchowa miejscowych kapłanów. Szczególnie ważne i nieocenione znaczenie dla Kościoła miała ukryta praca katechetyczna zgromadzeń zakonnych. Nawet w czasie represji i zagrożeń nie zrezygnowały one z ukrytego katechizowania dzieci i młodzieży. Przez kilkadziesiąt lat prowadziły ją konspiracyjnie na Litwie, Łotwie oraz na Białorusi i Ukrainie, tam, gdzie zdołały utworzyć swoje wspólnoty. Przepisywały na maszynach do pisania dziesiątki tysięcy egzemplarzy krótkiego katechizmu dla dzieci. W późniejszym okresie dyskretnie organizowały dni skupienia dla niewielkich grup młodzieży i spotkania z kapłanami z Polski w celu pogadanek religijnych i światopoglądowych. Obecność i praca ukrytych zakonnic oddziaływała moralnie na otoczenie przez ich postawę osobistą w miejscu pracy, jak i przez dostosowaną do warunków działalność. W szpitalach było to dyskretne oddziaływanie religijne na chorych i styl pracy, widoczny w oddaniu chorym. Umierających, którzy wykazywali oznaki wiary, przygotowywały one na śmierć. Niektóre zgromadzenia otwierały swoje ukryte domy tam, gdzie istniały skupiska ludności katolickiej, lecz nie było w nich kościołów i parafii katolickich. W miejscowości Prachładne, położonej w kabardyjsko-bałkarskiej autonomicznej Republice Sowieckiej na Zakaukaziu, siostry zakonne z Łotwy podjęły bardzo uciążliwą i niezdrową pracę w miejscowej fabryce, by móc otworzyć tam ukryty dom modlitwy ze względu na skupisko ludności niemieckiej bez opieki religijnej. Ich dom stał się później zalążkiem parafii. Poczynając od lat 60. niezwykle ważną rolę w podtrzymaniu ukrytego życia zakonnego zgromadzeń żeńskich w ZSRR odegrali kapłani z Polski, najczęściej zakonni. Wyjeżdżali oni tam incognito, na zaproszenie rzeczywistych lub fikcyjnych krewnych, udzielali rekolekcji, głosili konferencje, byli spowiednikami i doradcami, przewozili, ryzykując nieprzyjemności, literaturę religijną. Nieśli także nierzadko pomoc materialną. W ciągu niemal 30 lat pracowało ich tam w ten sposób, dłużej lub krócej, co najmniej kilkuset. Od lat 70. rozpoczęły się wyjazdy ukrytych zakonnic do Polski w celu odbycia kursów formacyjnych i rekolekcji. Największe grupy narodowościowe stanowiły w zgromadzeniach żeńskich w kolejności Litwinki, Polki, Łotyszki i Niemki. Główne skupiska ukrytych małych domów zakonnych istniały w Wilnie, na Litwie, w Rydze, na Łotwie. Kilkuosobowe wspólnoty powstały w niektórych większych miastach i miasteczkach na terenie białoruskiej i ukraińskiej Republiki Sowieckiej, gdzie istniały parafie lub skupiska polskiej ludności katolickiej. Powstały one także i dalej na wschodzie. Ukryte domy miały na przykład siostry eucharystki w Gruzji i w Kazachstanie. W podziemiu przetrwały także zakony męskie, takie jak jezuici, marianie, franciszkanie i inni. Pochodzi z nich kilku obecnych biskupów najmłodszej generacji na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie i w Kazachstanie. Jako niezwykle ofiarni duszpasterze zasłynęli dwaj franciszkanie, ojciec Serafin Kaszuba i ojciec Rafał Kiernicki. Pierwszy z nich na Wołyniu, w Kazachstanie i na Syberii, drugi we Lwowie i okolicy. W sumie obecność i praca ukrytych zgromadzeń zakonnych w ZSRR w okresie powojennym stanowiła niezwykle cenny i ważny czynnik w zachowaniu życia religijnego, trwaniu Kościoła na wymienionych tu terenach tego państwa i jego szybkiego odrodzenia się w późniejszym okresie.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.